Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Ja po pierwsze to chciałbym podziękować Władysławowi za zaproszenie na takie spotkanie u nas w niewielkiej jabłczyńskiej parafii, do której jest w zasadzie wpisanych tych 138 dusz. A przychodzi, zresztą procentowo chyba tak jak prawie niestety wszędzie, tylko pewien ułamek, to dzisiaj na sali jakby zebrała się cały niedzielny skład jabłczyńskiej parafii, czyli mniej więcej 40 osób, które przychodzą w miarę regularnie. Tutaj w takim gronie doktorów i profesorów, którzy, że tak powiem, mają do czynienia na co dzień i z wykładami, i ze wszystkim, to może nasze spotkanie będzie się wydawać trochę prostym czy banalnym, ale mam nadzieję, że może kogoś zaciekawi, może ktoś będzie chciał częściej przyjeżdżać do monasteru, który jest trochę daleko, bo parę godzin drogi z Białegostoku czy z Supraśla. Ale rzeczywiście tematem dzisiejszego spotkania jest same jabłczyńskie ikona Bogu Rodzicy. Jak dobrze wiecie, monaster świętego Onufrego w Jabłecznej jest to najstarszy, nieprzerwanie istniejący, przy tym najstarszy, nieprzerwanie istniejący monaster na terytorium Rzeczypospolitej, który jest po dzień dzisiejszy w naszej cerkwi, w którym zawsze trwała modlitwa mnichów. I może właśnie dlatego, że jest nawet dzisiaj monaster trochę o charakterze pustelniczym, dlatego, że jest po prostu na odludziu, w którym jest niewielu mnichów. I w historii monasteru tylko były krótkie momenty, że było paru dziesięciu mnichów, którzy się modlili i zbawiali. Ale myślę, że przez większość czasu historii całego monasteru w Jabłecznej to miejsce było na tyle odludne i na tyle trudno dostępne, że była tam zawsze garstka mnichów, która modliła się i jakoś zbawiała. I może to właśnie, że zalewała woda dookoła, to, że jeszcze nie było drogi do lat 90. dobrej, to, że i dzisiaj czasami zaleje dookoła, to, że trudno jest dojechać, to, że jest 15 tysięcy kontroli policyjnych akurat dzisiaj na przykład, bo jadąc nad Bożanką jest ich 9, ochraniało ten monaster przed wszelkimi zakusami ludzi, którzy chcieli mu zaszkodzić. Zaszkodzić w sposób i w pewnym sensie fizyczny, i w sposób jakiś polityczny i tak dalej. I ochraniało tą niewielką garstkę mnichów, którzy się tam modlą, można powiedzieć, od 500 lat po dzień dzisiejszy. Samo powstanie monasteru wiąże się z podaniem o przypłynięciu cudownej ikony świętego Onufrego Wielkiego. I to jest najstarsza ikona w monasterze. Definitywnie przeszło 500-letnia ikona, od której rozpoczyna się życie monastyczne w Jabłecznej, najpierw w takim trybie anachoreckim, a później wspólnotowym. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że sama ikona Przenajświętszej Bogorodzicy Jabłczyńskiej, uznawana w zasadzie od samego początku również za ikonę cudowną, wiąże się z taką przemianą tego monastycyzmu anachoreckiego, który tam był, tych mnichów pustelników, na wspólnotowy, dlatego że pochodzi ona z końcówki XV wieku prawdopodobnie. Na pewno jest starsza niż początek XVI wieku. I dlatego też została ona zamówiona w tym właśnie momencie przekształcania się monasteru. Gdy pojawia się w Jabłecznej taka zagadkowa trochę postać z mnicha Cyryla i jego brata Dawida, pojawia się tendencja do tego, żeby ci mnisi anachoreci, którzy są przy tych okolicznych dębach, takich zagadkowych trochę, takich wręcz mistycznych, w których mieli oni swoje schronienie, w których modlili się, w które w zasadzie taki dąb, który wytwarza w naturalny sposób schronienie przed deszczem, ale też tworzy w pewnym rodzaju naturalną celę mniszą, w której nikt może czuwać i się modlić. I gdy pojawia się właśnie schimnich Cyryl w tym miejscu, zostaje wbudowana pierwsza drewniana cerkiew na tym samym miejscu, w którym dzisiaj stoi cerkiew świętego Onufrego. Czyli ta murowana, która jest dzisiaj, to jest trzecia świątynia po kolei. A z pierwszej drewnianej cerkwi pochodzi właśnie ikona Przenajświętszej Bogorodzicy Jabłczyńskiej. Ona była częścią zestawu ikon ikonostasu. Była wstawiona ikona Bogorodzicy, Był spas w siłach po prawej stronie. Obok Chrystusa Zbawiciela był święty Onufry, cudowna ikona świętego Onufrego i ikona Zmartwychwstania Pańskiego. I sama ikona Przenajświętszej Bogorodzicy Jabłczyńskiej Chodegetrii, zresztą tak samo jak Supraskiej Chodegetrii, orędowniczki, jest ikoną dla nas trochę niespotykaną z uwagi na to, jaki ma kształt, jaką ma formę. Jest to ikona Chodegetrii, dookoła której dzieje się rzeczywiście akcja liturgiczna. Dookoła samej Bogorodzicy z Chrystusem są przedstawieni prorocy starotestamentowi, ale też wielcy hymnografowie, którzy mówią o narodzeniu Zbawiciela i przyjściu Jego na świat. Dlatego też ikona Bogorodzicy ma w swojej takiej potocznej i drugiej trochę nazwę wypełnienie proroc starotestamentowych. Sama ikona Jabłczyńska została stworzona prawdopodobnie w latach 30. XVI wieku przez mołdawskiego mistrza. I większość historyków sztuki potwierdzi to. Z fundacji ktitorki klasztoru Teodory Boguszowej urodzonej księżnej Sanguszko. Była ona rzeczywiście, tak jak wspomniałem już, częścią tego zespołu całego ikonostasu pierwszej drewnianej cerkwi jabłczyńskiej. W zasadzie ikona Jabłczyńska jest jednym z najwspanialszych dzieł malarstwa postbizantyńskiego w zbiorach polskich. Jest wybitnym przykładem bałkańskiego malarstwa ikonowego pochodzącego z ośrodków mołdawskich. Na początku XVI wieku wielkie klasztory mołdawskie były głównym źródłem przekazywania atowskiej tradycji dla prawosławia w dawnej Rzeczpospolitej, zarówno we wzorach życia monastycznego, liturgii, sztuki i tradycji piśmienniczej. I właśnie dzięki temu wpływowi mołdawskich mnichów powstaje na zaproszenie księżnej Sanguszko ten cudowny ikonostas, z którego zostały jeszcze dwie ikony. Udało się jakiś czas temu odnaleźć z tego samego ikonostasu jeszcze dwie ikony, które się zapodziały w wichrach historii i zawieruchach wojennych. No są akurat w Muzeum Państwowym Kijowo-Pieczarskiej Ławry. Jest to ikona Zmartwychwstania Pańskiego, takiej samej wielkości, tej samej ręki, idealnie pasująca do, że tak powiem, ikonostasu, który prawdopodobnie był w pierwszej cerkwi, i ikona świętego apostoła Szymona. Te dwie ikony na dzień dzisiejszy nieodwracalnie wyjechały. Może kiedyś ktoś je przywiezie. W zasadzie cały ten cykl, o którym tak słyszałem ostatnich spotkań tutaj w Ławrze Supraskiej, jest związany z cudami. I wydaje się, że cuda to są zawsze rzeczy nadprzyrodzone, które trudno jest wytłumaczyć drugiemu człowiekowi, szczególnie człowiekowi, który nie wierzy. Nie ma w tradycji prawosławnej najczęściej czegoś takiego jak spisywanie wszystkich cudów, bo nikt nie musi nikomu udowadniać tego, że wydarzył się w jego życiu cud. To jest mistyczne spotkanie każdego człowieka ze Stwórcą. Nie ma też w Jabłecznej żadnych świadectw o tym, że zawsze nazywana cudowną ikona Przenajświętszej Bogorodzicy w pewnym czasie czy wydzielała mirrę, czy też uzdrawiała konkretną osobę. Ale wiele osób, które przyjeżdża, rzeczywiście czują tą wielką moc łaski Przenajświętszej Bogorodzicy. Tą wielką moc, którą ona wylewa na każdego, który przychodzi z wiarą i z pokorą przed jej obraz, przed jej cudowną ikonę i prosi ją i jej syna o pomoc. Każdy, kto przychodzi do monasteru, zawsze zauważa ikonę jabłczyńską. Każdy widzi, że ma ona dużą ilość wod pozostawionych przez kogoś, kto rzeczywiście doświadczył cudu. Ma ona srebrną koszulkę, która też została ofiarowana dla Bogorodzicy. Ona została założona przez jednego z namiestników monasteru, świerszczonomuczennika Sierafima Ostroumowa, który był na początku XX wieku przełożony monasteru, a później wyjeżdżając na bieżeństwo został biskupem smoleńskim, a później oddał swoje życie w Katyniu. O cudach na samej ikonie Bogorodzicy świadczą też podczas konserwacji, akurat wychodzą takie szczegóły, która odbyła się w tamtym roku, małe otwory i gwóźdki, dosłownie wbite w deskę, na której jest napisana Przenajświętsza. Dlatego, że w starej tradycji takie woto właśnie wbijano dosłownie. Nikt się nie bawił w łańcuszki dookoła, nikt nie myślał o tym, żeby robić ramkę, a dookoła dosłownie gwóźdkami przybijano te wszystkie ofiarowane rzeczy. Udało nam się zobaczyć mniej więcej tutaj na zdjęciach projektora i starsze i nowsze ujęcia tego, jak jabłeczna potrafi wyglądać wiosną. Wszyscy wiedzą, jak jabłeczna wygląda w czerwcu, ale mało kto wie, jak monaster wygląda zimą. Tym bardziej mało kto ma dostęp do starych zdjęć, jak monaster wyglądał 100 lat temu. Gdy nie było krzaków, ale były stare, duże dęby tylko, bo wszyscy wykorzystywali 100% łąkę, która jest dookoła. I tutaj mamy właśnie jeszcze przed konserwacją ikonę Przenajświętszej Bogorodzicy Jabłczyńskiej. Jabłczyńska ikona Bogorodzicy przed konserwacją wyglądała dokładnie tak, jak tutaj na zdjęciu. Chodzi o to, że zdjęliśmy tło, które zostało nałożone później. Odsłoniliśmy stary napis, który jest na dole ikony. Raduj se preradowana ja mati cerewo proroczeskie wyroczenie i spełnienie, ale on też jest takim napisem wtórnym. Pod spodem zdjęliśmy tło z całej ikony. I gdy oczyściliśmy ją z już starych werniksów, pociemniałych werniksów, nałożonych 5 warstwami w zasadzie, bo każdy próbował ją zabezpieczyć ikonę Jabłczyńskiej Bogorodzicy i nie zdejmując starego, dodawał nowe i ikona ciemniała, ciemniała i ciemniała. Ale w ten oto sposób rzeczywiście zachowała się w niezłej formie, chociaż po pewnych przeróbkach, ale przedstawia ona od lewej patrząc, od lewego górnego rogu, dookoła Bogorodzicy przedstawieni są prorocy. I prorocy na koszulce, która jest późniejsza, są troszeczkę inaczej podpisani. Osoba, która robiła koszulkę, machnęła się, pomyliła się 2-3 razy, podpisując proroków. A gdy oczyściliśmy tło, wyszły wszystkie dosłownie napisy, które widziane były może ostatnio 200 lat temu, ale na pewno były widziane przez tych pierwszych mnichów, którzy byli w tej 15-wiecznej cerkwi wybudowanej pośrodku Jabłczyńskiego Monasteru. Z lewej od góry jest święty prorok Mojżesz, z górą Dawid. Każdy z proroków praktycznie ma charakterystyczne dla siebie i dla tego, jak określa Bogorodzicę w swoich proroctwach, ma jakiś atrybut, pomijając już to, że ma zwoje, na których są wypisane właśnie fragmenty tych proroctw. Święty król Dawid, niżej trzeci od góry Jeremiasz, Jakub, Micheasz, Zachariasz. I tutaj zaczyna się na dole, w rzędzie dolnym, nie tylko prorocy, ale właśnie święci hymnografowie, czyli jest święty Jan Damaskin. Jest Joachim z Anną, a po środku jest zwój. I na tym zwoju okazało się, że nie było wcale napisu Raduj se preradowana ja mati cerewo, który jest krótszym napisem i który łatwiej było dla kogoś, kto robił konserwację ikony, wykonać. A po spodem jest cały hymn O Ciebie raduje, co bogodatne ja wsiakie twar, który będziemy śpiewać w Wielkim Poście. O Tobie raduje się wszelkie stworzenie. I dalej jeszcze tylko dokończę, że jest święty Kosma Majumski z prawej strony koło prawiednej Anny, Daniel i od dołu do góry Gedeon, Ezechiel, Izajasz, Dawid i Aaron. I ci wszyscy prorocy, tak samo jak tych dwóch aniołów, którzy na części ikon nie są podpisani, a na Jabłczyńskiej ikonie są podpisani, bo z prawej jest archanioł Michał, a z lewej archanioł Gabriel. To konkretne postacie. Oni razem tworzą ogromny chór. I ten ogromny chór najbardziej kojarzy się ze służbą soboty akafista. I dlatego też o te wszystkie właśnie proroctwo wypowiadane, tych dwóch hymnografów, to o Ciebie radujące, to jeszcze przenosi nas, patrząc nawet na ikonę tą jabłczyńską, w akcję tego właśnie święta i tego właśnie liturgicznego wspomnienia, tego spotkania z Bogorodzicą, gdy całe stworzenie wychwala Bogorodzicę w sobotę akatystu. Trzeba powiedzieć na pewno, że ikony jabłczyńskie 2 opuszczały monaster. I jakby ktoś chciał zapytać kiedykolwiek, jakie były cuda, w jaki sposób Bogorodzica pokazywała swoją największą opiekę nad tymi, którzy przychodzą i proszą o pomoc i nad mnichami monasteru, to na pewno cudem zawsze było takie wybawienie od napaści, wybawienie od zła. To, że Bogurodzica w swojej ikonie zawsze ochraniała monaster, że monaster trwa po dzień dzisiejszy, nieprzerwanie, ale też to, że ikona Bogurodzicy dwa razy wracała na swoje miejsce. Na pewno każdy z Was dobrze wie i pamięta. Każda grupa turystów, którzy przyjeżdżają, co ciekawe, do Jabłecznej, pyta zawsze o ten jeden jakiś incydent z lat 90., gdy dwie ikony zostały skradzione. Nawet ludzie, którzy przyjeżdżają, potencjalnie turyści, którzy powinni wyjechać z monasteru jako pielgrzymi, patrząc na wszystko dookoła, zawsze szukają jakiejś małej sensacji, że ikony zostały skradzione. Nie wiedzą, które ikony, nie wiedzą, jak cenne ikony, nie wiedzą, jak te ikony są ważne nie tyle pod względem materialnym, ale pod względem kultu, pod względem misterium spotkania z Bogiem. To mimo to, że zostały skradzione właśnie w latach 90., one jednak wróciły do monasteru. I ikona Bogurodzicy wróciła do monasteru. I była też jeszcze troszkę bardziej zawiła i inna historia, która mówi o tym, jak ikony wróciły, tylko że troszeczkę z dłuższej podróży. Z dłuższej podróży to znaczy, że wróciły z bieżeństwa. Gdy mnisi monasteru świętego Onufrego i część mnichów wyjeżdżała na bieżeństwo na początku XX wieku, to zabrali ze sobą część archiwum na pewno, zabrali ze sobą najcenniejsze rzeczy i zabrali ze sobą właśnie ikony świętego Onufrego Wielkiego i jabłoczyńską ikonę Bogurodzicy. I tak się akurat składa, że tu w Supraślu jest profesor Naumow, a jego tato przywoził tą ikonę. I ikonę jabłoczyńską, i ikonę przy Najświętszej Bogurodzicy. I w pewnym momencie tak akurat wyszło, że świętej pamięci ojciec Jewgenii napisał wspomnienie z tego momentu, jak przewozili ikonę. I dzięki uprzejmości profesora on się podzielił tym wspomnieniem i nawet udało się je gdzieś tam nawet dwa razy już opublikować. I myślę, że nie wszyscy o nim słyszeli, dlatego też pozwolę sobie je przytoczyć. W 1948 roku ikony jabłoczyńskie wróciły do Polski, a w 1951 roku wróciły do swego klasztoru. Podczas gdy ikony wróciły, na tyle czas był niespokojny, że ówczesny metropolita zdecydował, że ikony będą w katedrze metropolitalnej Marii Magdaleny w Warszawie. I przez 3 lata rzeczywiście tam stały i na niektórych starych zdjęciach to widać. Niezwykły opis powrotu ikon do Polski znajduje się właśnie w pamiętniku księdza Eugeniusza Naumowa. Powrót ikon. W odpowiedzi na zaproszenie przez moskiewski patriarchat na obchody 500-lecia autokefalii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, delegacji polskiej cerkwi, tymczasowe kolegium metropolitalne zatwierdziło następujący skład. Arcybiskup Tymoteusz Schroeter, który zresztą w czasie II wojny światowej był w monasterze w Jabłecznej i nawet w czasie, gdy Niemcy napadli na monaster, gdy zamordowano świętego, prawdopodobno mucznika Ignacia Jabłoczyńskiego, to między innymi w zeznaniach świadków, które się zostały świętej pamięci Władyka Tymoteusz, kopał już sobie grób, kazano mu kopać grób. I rzeczywiście cudowny sposób jakiś udało się tego uniknąć, tej wielkiej tragedii, która mogła się zdarzyć, bo mogli po prostu zamordować wszystkich. Ale jednak Bogurodzica ochroniła. Jako przewodniczący biskup Michał Kiedrów, a także proboszcz Warszawskiego Soboru protoierej Iwan Kowalenko, członek warszawskiego konsystorza protoierej Aleksander Kalinowicz i ja, mówi ojciec Jewgenii Naumow, jako dziekan gdański i olsztyński. Uroczystości były zaplanowane od 8 do 18 lipca 1948 roku. Wyjazd samolotem naszej delegacji do Moskwy nastąpił 6 lipca. Uroczystości jubileuszowe zakończyły się 18 lipca w Trojicy Siergiejewej Ławrze. Po uroczystościach wszystkim delegacjom zorganizowano program wyjazdów. Nasza delegacja odwiedziła Leningrad i Tbilisi. Po naszym powrocie z Gruzji do Moskwy przedstawiciel patriarchatu wręczył na dwie duże ikony. Matki Boskiej i prawdopodobnego Onufrego. Podkreślono, że ikony te historycznie należą do męskiego monasteru pod wezwaniem świętego Onufrego. A w 1915 roku, w czasie I wojny światowej, zostały wywiezione w głąb Rosji. Obie te ikony, solidnie zapakowane, umieściliśmy wraz z protojerejem Aleksandrem Kalinowiczem w luku samolotu, którym mieliśmy wrócić do Polski. Ale przy przekazaniu tego daru dla polskiej cerkwi, a właściwie zwrotu, zaniedbano stronę formalną i nie wystawiono nam żadnego dokumentu zezwalającego na wywóz zabytków z ZSRR. Podczas międzylądowania w Mińsku, gdzie samolot musiał zatankować paliwo, dokonano sprawdzenia bagaży i dokumentów, przy czym dowodzący oficer oświadczył nam, że ikony zostają zatrzymane do wyjaśnienia całej sprawy i do tego czasu będą ulokowane w Mińskim Soborze. Żadne argumenty nie skutkowały. Ikony umieszczono na transportowym wózku i wywieziono. Arcybiskup Tymoteusz był bardzo rozdrażniony i o mało co nie płakał ze złości. Nie panując nad sobą, zrugał oficera, radząc mu czym prędzej skontaktować się z Moskwą, by nie ponieść konsekwencji swojej decyzji. I rzeczywiście, po niecałej godzinie pod samolot podjechał wózek z naszymi ikonami, które celnicy w milczeniu zapakowali z powrotem do luku. Dowodzący akcją oficer stał blady i nerwowo przygryzał wargi. Samolot odleciał z godzinnym opóźnieniem i tak ikony wróciły do siebie. Do 1951 roku znajdowały się one w Warszawskim Soborze, a następnie zostały przekazane prawowitemu właścicielowi, monasterowi świętego Onufrego w Jabłecznej, jako świętości czczone od stuleci przed wiernych całej naszej cerkwi. I to, że udało się przetrwać ikonom tak ważnym dla nas dzisiaj i przez całą historię prawosławia w Polsce, też trzeba uznać za cud Bogu Rodzicy. Dlatego, że te dwie ikony zostały wywiezione w koszulkach, tak jak je widzimy dzisiaj. Święty Onufry stał z taką rozmalowaną wręcz aureolą Bogorodzica w całej srebrnej koszulce i przetrwały one całą rewolucję, będąc w Moskwie. Nikt ich nie spalił, nikt ich nie zniszczył, nikt nawet nie zdjął koszulki, żeby ją, nie wiem, przetopić na cokolwiek innego. To jawny przejaw opatrzności Bożej, jawny przejaw łaski Bogorodzicy, którą nam daje, poprzez właśnie swoją obecność przede wszystkim. Ona ochraniała i ochrania monaster. To w zasadzie dzięki tym cudownym ikonom, do których przychodzą setki, a przychodziły i tysiące ludzi, którzy wylewali swoje łzy przed Najświętszą Bogorodzicą, przed Prepodobnym, szukali zawsze pomocy, to i Bogorodzice, i Prepodobnej w swoich ikonach obecni w monasterze w Jabłecznej zawsze pomagali, zawsze dawali możliwość spełnienia tego wypraszanego bardzo często cudu, który jest naszą codzienną rzeczywistością. Tutaj właśnie widać na slajdach, na zdjęciach, to jest święty apostoł Szymon, Woskresienie, które zostało stracone i inne rzeczy, które niestety zostały się tylko w formie archiwalnych zdjęć jeszcze z końcówki, z albumów z końcówki XIX wieku, początku XX wieku, a które nieodparcie zostały na dzień dzisiejszy, przepadły po prostu gdzieś, może w jakichś archiwach, może w jakichś muzeach, może w jakichś zbiorach.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.